Dzień dobry panie prezesie, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry, pozdrawiam z serca Kosiewa, czyli gminy Zblewo.
Panie prezesie, pod ustawą o obronie ojczyzny wszyscy w Sejmie głosowali zgodnie za przyjęciem 450 posłów. Nikt nie był przeciw, 5 się wstrzymało. Teraz Kosiniak-Kamysz, szef ludowców pana formacji, zapowiada, że w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej będzie popierał projekt prezydenta Andrzeja Dudy. Czy to znaczy, że dochodzi do porozumienia między PSL-em a rządzącą koalicją?
No, wsparcie, czy ten projekt, który jest najbliższy nam do pracy nad nim, czyli projekt prezydencki, to nie znaczy, że to jest takie podjęcie współpracy z PiS-em i z tą koalicją. Natomiast tu też widać było, że pan prezydent również czasami się postawił i zawetował ustawy, które ostatnio PiS próbował przeforsować. Tu tą najważniejszą sprawą jest Polska i bezpieczeństwo, a wiadomo, że Unia Europejska warunkuje tymi elementami, które pan wspomniał, uruchomienie środków, które w dzisiejszej sytuacji już wyjątkowo są nam potrzebne, a i w dyskusji naszej wewnętrznej znakomita większość autorytetów prawnych również chyliła się i wypowiadała opinię, która mówiła o tym, że oczywiście ta forma, którą zaproponował minister Ziobro, jest formą polityczną stricte i nie do przyjęcia, jeżeli mówimy o prawodawstwo, czy to, co się rozumie praworządnością w szerokim rozumieniu w Unii Europejskiej.
No to informacja z ostatniej chwili. Minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak informuje, że Komisja Europejska lada chwila powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. W Komisji Europejskiej ma być to polityczna zgoda. Czy to pana zdaniem jest efekt tego, co dzieje się obecnie, czyli roli Polski w sprawie wojny na Ukrainie, pomocy uchodźcom?
Oczywiście, że tak i Unia Europejska doskonale to rozumie, że to jest zagrożenie nie tylko dla wolności Ukrainy, ale generalnie dla całej Unii Europejskiej i może nie tylko, mówię to globalnym zagrożeniem. I wiedzą o tym, że ten cały ciężar, czy największy ciężar związany w tej chwili z tą barbarzyńską napaścią w Ukrainie, Rosji, jest ciężarem, który w pierwszym rzędzie Polska, przyjmując tylu uchodźców. I to wiadomo, że są świadomi, że my tego nie udźwigniemy na dłuższą metę, bo pierwszym to zawsze w historii. Myśmy się potrafili w takich sytuacjach zagrożenia jednoczyć. Bardzo dobra też aktywność pana prezydenta, który też na arenie europejskiej zapowiedział i o swoim projekcie i to wypowiedź też przedstawicieli Komisji Europejskiej była, że to jest już element w miarę satysfakcjonujący. Ta propozycja tego projektu pana prezydenta. Stąd też będzie może możliwość uruchomienia, a porządek na swoim podwórku i tak będziemy musieli robić. Tylko dzisiaj ważniejszą sprawą jest to, żeby to podwórko ochronić, abyśmy mogli tutaj u siebie porządki robić przed bombami, rakietami i to, co widzimy, przecież to barbarzyństwo, codziennie to widzimy przekazywane przez media.
Panie prezesie, nie zawsze ze strony PSL-u była ta chęć porządkowania swojego podwórka. Ja zacytuję wicepremiera Waldemara Pawlaka. Styczeń tego roku. Budowa nowego gazociągu jest bezzasadna. Gazociąg Jamalski będzie stabilną infrastrukturą, z której nie będziemy korzystać. Baltic Pipe będzie bardzo drogim pomnikiem polskiego rządu. To jeden cytat. Drugi cytat sprzed 4 lat. Kosiniak-Kamysz, szef ludowców. Trzeba zlikwidować WOT. Bo one, te wojska w domyśle, nie służą naszemu społeczeństwu, nie widzimy efektów ich działań. A te pieniądze przeznaczyć na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego PSL tak późno budzi się, jeśli chodzi o wspólny interes i bezpieczeństwo Polski?
gdybyśmy cytowali tak na zajęciu, to mogłoby cytatów mnóstwo cytacji, które też...
Ale ja poproszę o odniesienie się do tych, bo to są cytaty...
To była dana sytuacja. Ja przecież będąc prezesem i członkiem Rady Naczelnej, kiedyś wypowiadałem się też w kontekście, jak powstało Nord Stream 1, gazociąg, to mówiłem, a może nie kłócić się, a postarać się podłączyć pod niego. Też takie wypowiedzi miałem. Wydaje mi się, że z perspektywy też historycznej, to też zaangażowanie się w gazoport też premiera Pawlaka było ewidentnym tym. Była inna koncepcja trochę przedstawiana. Dzisiaj patrzymy z perspektywy dnia dzisiejszego. Też trudno było w tamtych, jak pan te przypomina te zdarzenia i te cytaty, one odnosiły się do danej bieżącej sytuacji. Pewno nikt do końca nie przewidywał, że aż do takich zbrodni posunie się.
No tu się muszę z panem nie zgodzić, bo głos ze strony prawicy był wyraźny. Kaczyński, Jarosław, a także Lech świętej pamięci byli nazywani przecież rusofobami. Więc te głosy były cały czas. Głosy przestrzegające przed mocarstwową polityką Rosji.
Nie pamiętam swojej wypowiedzi takiej.
Przepraszam, jakiej?
Bo nie pamiętam. No takie, co przed chwilą pan powiedział, że...
No to ja przypomnę list Jarosława Kaczyńskiego do ambasadorów przy Unii Europejskiej, chociażby, tak.
Okay,
i były ostrzeżenia wyraźne. No w tym czasie PSL współpracował z Platformą dość mocno i wszelakie pomysły odcięcia się od rosyjskiego gazu nie były oceniane przez was pozytywnie.
One nie mogłyby w tamtym momencie być zrealizowane, takie odcięcie, tylko trzeba było najpierw zabezpieczyć dywersyfikację dostaw gazu, stąd działania były z gazoportem i tak dalej. Przecież to za tamtych rządów się zaczęło mowa.
No za rządów Waldemara Pawlaka było podpisanie umowy z Gazpromem, która potem trafiła do sądu arbitrażowego, to przypominam, i otrzymaliśmy olbrzymie odszkodowanie.
Ja już nie będę mówił, bo Pawlak 1000 razy się na ten temat wypowiadał w różnych mediach, więc nie będę powtarzał.
To możemy powtórzyć ten 1001, panie prezesie.
Więc na tamten czas ta umowa wieloletnia się okazała, że była bardzo korzystną, patrząc z punktu widzenia cen, które dzisiaj kupowane, czy od niedawna kupowane są na wolnym rynku przez PiS gaz. Więc to widzimy na co dzień, więc ona miała swoje i bardzo dobre strony, bo była wieloletnia, 10-letnia.
To zostawmy tą umową, bo tutaj zgody pewnie nie będzie. Porozmawiajmy o tym, na co wstępnie jest zgoda. Tarcza antyputinowska ma ograniczyć wzrost cen żywności. Producenci rolni będą mogli otrzymać wsparcie z budżetu państwa w postaci dopłat do nawozów kupionych od września zeszłego roku do 15 maja tego roku. Ta propozycja wysunięta przez rządzących jest w części popierana przez PSL. Zgadza się?
Oczywiście każda pomoc w tej sytuacji, jaka jest dla rolnictwa, a w tej chwili jeszcze dochodzi susza, która bardzo się odbija już u nas też w województwie, to jest też działanie na rzecz nie tylko samego rolnika, ale i konsumenta. I oczywiście skok o 600% nawozu, o 400%, to jest nie do udźwignięcia, a z tym się wiąże również zagrożenie, bo rolnicy przestaną stosować nawozy, spadnie ilość produkcji rolnej i cena chleba będzie za chwilę całkiem inna niż jest. Oprócz tego jeszcze to, co się dzieje na Ukrainie i w Rosji, stąd gdzie jest, szczególnie z kierunku ukraińskiego, skąd bierzemy i pszenicę i nie tylko. Więc to też się odbije od razu na rynku, więc to nie jest tylko interwencja w stosunku do samych rolników, ale interwencja do nas wszystkich.
Tam są jedynie niuanse, w których się różnicie. Szef pana ugrupowania domaga się dopłaty do każdej tony kupionego nawozu. Prawo i Sprawiedliwość i koalicja widzi to nieco inaczej. Dofinansowanie do powierzchni. Czemu tutaj pojawiają się różnice?
Nie, bo to jest, idea jest podobna, tylko podejście jest inne. My mówimy do tego, że dofinansować tego, który kupi ten nawóz i go będzie wysiewał, a nie do hektara, bo skąd może być pewność, że będę miał 10 hektarów dostanę dofinansowanie, a skąd kto będzie kontrolował to, czy ja wysiałem ten nawóz, czy nie wysiałem. Ciekawy bym był wiedzieć, kto tę kontrolę. Więc wydaje mi się, że logiczniejsze jest to, co proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe ustami prezesa, że logiczniejsze, czy bardziej efektywne byłoby dofinansowanie do każdego tony kupionego nawozu.
I rozumiem, że te konsultacje jeszcze się odbywają,
oczywiście,
tak?
Tak, oczywiście, że tak.
To porozmawiajmy o jeszcze jednych konsultacjach. Wyłączenie finansowania armii z reguły budżetowej, konfiskata majątków oligarchów rosyjskich, dodatkowy podatek dla firm, które nadal działają w Rosji. Według Prawa i Sprawiedliwości te zmiany wymagają korekt, no, zmian w konstytucji. Wy nie mówicie zdecydowanie nie jako PSL.
Czy to znaczy, my mówimy o tym, że jak już otwieramy sprawy dyskusji nad konstytucją, to są też ramy zapisane w jakim czasie, więc to jest kilka miesięcy, ale jeżeli już otwieramy, to zróbmy to tak porządnie, że jeszcze kilka spraw, które jest do mówienia w konstytucji, jak co sugerowaliśmy, zapisz, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO, bo patrząc na niektóre środowiska i dyskusje, są pewne wątpliwości, więc mówimy o poszerzeniu. Natomiast patrząc na czasokres, ja już patrzę, co się dzieje w tej chwili z tych wiadomości, które dostajemy różnymi kanałami, to przecież ci oligarchowie już przepisują te swoje majątki, zanim decyzję podejmiemy, to już pewne te majątki będą rozpisane i tak polokowane, że nie będzie do nich dostępu. Natomiast ja nie wiem, ja nie jestem na tyle prawnikiem, ale z tych również prawniczych dyskusji wynika, że wiele spraw można by było kanałem ustawowym, czyli w ustawach, i część już nawet chyba takich ustaw jest, które można by było wykorzystać do tego, aby blokować, bo przecież to, jeżeli uznajemy, że to barbarzyńska napaść jest przestępstwem i ludobójstwem, to działają całkiem inne prawa, inne możliwości, żeby to wyegzekwować, a my nie potrafimy zablokować granicy, bo transporty dziesiątki kilometrów idące z zachodu na granicę na białorusko, tego nie potrafimy zrobić.
Panie prezesie, wie pan, że to nie jest... Wie pan, że to nie jest tylko decyzja samej Polski, że transport międzynarodowy to jest kwestia Unii, która jest zgłaszana za każdym razem, kiedy dyskutowane są kwestie...
Pan wierzy w to, że my, zmieniając konstytucję w tym kawałku tylko...
My nie mówimy teraz o transporcie, panie prezesie.
U nas ci oligarchowie mają najmniej ulokowanych.
To prawda.
Kasy i tak dalej. Więc to nie będzie miało w ogóle żadnego naprawdę znaczenia, chyba że symbolicznego. Natomiast nasze działanie na scenie europejskiej i z Stanami Zjednoczonymi, tu powinno nastąpić jednoznaczne stanowisko i działanie. No już wiemy, że Francja inaczej, Niemcy inaczej, Węgrzy inaczej, więc tu nie mamy. I co teraz chcemy znowu z zbawcami całego świata i kombinować? A mając doświadczenie z tymi specustawami, które były wcześniej dotyczące COVID-u i później co się działo, to ja się wcale nie dziwię, że część podchodzi do tego, żeby zmienić formułę wydatkową budżetu, podchodzą z dystansem, bo to też doświadczenie respiratorami, maseczkami, tymi wszystkimi rzeczami, które się działy, które później nikt nie odpowiada za nic. Więc ja też jestem bardzo zdystansowany i akurat jestem w pełni tego samego zdania, co mówi prezes Kosiniak-Kamysz, że jeżeli już o konstytucji mówić, to już w tym szerszym rozumieniu i w normalnej dyskusji, nie, że z dnia na dzień, bo mówię, to akurat nic nie zmieni, jeżeli chodzi o to, że Rosja to czuje, jak my tutaj coś w Polsce zrobimy.
To zostawmy zmiany w Konstytucji. Tutaj istotna jest ta deklaracja, że będziemy nad nimi pracować. To eurodeputowany PSL-u Adam Jarubas. To jeszcze ostatnie pytanie, panie prezesie. Czeka nas szczyt Unii Europejskiej, czeka nas wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Jakie pana zdaniem powinny zapaść decyzje, szczególnie chodzi mi o wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, jakie powinny zapaść decyzje, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo jako kraju?
No same, myślę, deklaracje, które złoży Biden odnośnie naszego bezpieczeństwa, rozumianego naszym udziałem z NATO, czyli naszego dofinansowania i też wzmocnienia militarnego tej wschodniej flanki NATO, jak również jak pomagać i w jaki sposób Ukrainie, bo Rosja będzie starała się za wszelką cenę zablokować ten transport pomocy przez Polskę i stąd już te próby ataku na Lwów. To jest jedno. A drugie, wydaje mi się, że też jego rola powinna być taka zdopingowania restrykcji i zdopingowania nas w Unii Europejskiej, a szczególnie te państwa, które próbują cały czas interesy z Rosją robić, że zdopinguje, żeby jednym głosem powiedzieć, tak, blokujemy. Oczywiście, że to jest broń obosieczna. To każdego z nas dotknie. Jeżeli wprowadzamy restrykcje, powiadomo, ja się nie wiem, że mnóstwo firm i nawet z mojego tu otoczenia też swoje produkty lokowało na rynku rosyjskim i dziś są w dylemacie. I stąd dzisiaj ta tarcza antyputinowska, jak się mówi, to nie może być zwana jednym zdaniem, bo to jednego dotyczy bardziej, jednego więcej. Więc to też jest bardzo mnóstwo pracy, żeby wypracować jakiś mechanizm pomocy dla tych, którzy rzeczywiście przy wprowadzaniu tych restrykcji ich dotknie szczególnie, bo każdego z nas z osobna również.
I tu musimy postawić kropkę. Miejmy nadzieję, że te mechanizmy zostaną wypracowane. I wiadomo, tak jak mówi pan prezes, że ta wojna i sytuacja dotyka nas wszystkich mieszkających w całej Europie. Ale może nas dotykać, byleby skończyła się wojna na Ukrainie i chyba z tym możemy się zgodzić. Bardzo tak. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę spokojnego dnia.
Dziękuję również, pozdrawiam gorąco.